mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Eucharystia realną obecnością Chrystusa wśród nas. Miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Faktycznie, chyba to w tym miesiącu najczęściej przypada uroczystość Bożego Ciała, którą obchodzimy w czwartek po zesłaniu Ducha Świętego. I słusznym jest obchodzenie tej uroczystości po zesłaniu Ducha Świętego, bo właśnie dzięki Jego działaniu Chrystus jest obecny wśród nas w Eucharystii. Procesja Bożego Ciała jest przedłużeniem tajemnicy sprawowanej mszy świętej. Jezus Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie, opuszcza mury kościołów, aby wyjść do swojego ludu, który przyłącza się do tego aktu kultu, aby złożyć publicznie swoje świadectwo wiary. Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona przez papieża Urbana IV w 1264 roku. Urban IV, zanim został papieżem, poznał Juliannę z Cornillon koło Liège w Belgii, która jako młoda zakonnica przeżywała wielokrotnie objawienie się jej Pana Jezusa podczas adoracji eucharystycznych. W tamtym czasie znano diecezję w Liège jako prawdziwy eucharystyczny wieczernik. Żyli tam wybitni teologowie, którzy ukazywali najwyższą wartość sakramentu Eucharystii. I była tam również i grupa kobiet, które mieszkały razem, praktykowały kult eucharystyczny, oddawały się modlitwie i dziełom charytatywnym. I to właśnie tam papież Urban IV, Jakub Panteleon z Troyes, poznał świętą Juliannę, gdy posługiwał jako archidiakon. Papież rok wcześniej, przed swoim wyborem, słyszał również o cudzie eucharystycznym, który wydarzył się w Bolsenie. Pewien kapłan, sprawując Eucharystię, został w pewnym momencie ogarnięty wątpliwościami co do realnej obecności ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii i w momencie konsekracji chleba i wina z konsekrowanej hostii w cudowny sposób popłynęły krople krwi na potwierdzenie realnej Bożej obecności. Kiedy został papieżem, Urban IV ustanowił uroczystość Bożego Ciała i zwrócił się do świętego Tomasza z Akwinu, jednego z największych teologów znanych z historii, aby towarzyszył mu do Orvieto, by ułożyć teksty do liturgicznego święta Bożego Ciała. Kościół posługuje się nimi aż do dziś. Święty Tomasz ułożył teksty w formie poetyckiej, które wyrażają tajemnicę Eucharystii jako żywą i prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa, Jego ofiary miłości, która jedna nas z Ojcem i daje nam zbawienie. To właśnie tam, w Orvieto, papież przeżył uroczystość Bożego Ciała i nakazał, aby w katedrze miasta przechowywać korporał ze śladami cudu eucharystycznego z Bolseny. Papież w bulli ustanawiającej uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa napisał: chociaż Eucharystia sprawowana jest uroczyście codziennie, uważamy za słuszne, aby przynajmniej raz w roku upamiętniona była ze szczególną czcią i bardziej uroczyście. Inne rzeczy, które wspominamy, ogarniamy bowiem duchem i umysłem, ale nie uzyskujemy przez to ich realnej obecności. Natomiast w tym sakramentalnym wspomnieniu Chrystusa, choć pod inną postacią, Jezus Chrystus jest pośród nas obecny w swej istocie. Kiedy wstępował bowiem do nieba, powiedział: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Boże mój, wzmocnij wiarę.
Słyszałem niedawno, jak ksiądz Marek Studencki opowiadał historię jednego księdza ze Śląska. Ksiądz ten urodził się w parafii w Woszczyce w pobliżu Mikołowa. Miał trójkę rodzeństwa. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, ojca zabrano do wojska i wtedy głód zaczął im zaglądać w oczy. Matka nie potrafiła zapewnić wszystkim jedzenia. Dlatego któregoś dnia posłała dwóch chłopców, z których Jurek był starszy i miał 10 lat, aby poszli do wioski prosząc o pomoc. Chodzili i zbierali, co im ludzie dawali. Któregoś dnia trafili do oddalonej o ponad 10 kilometrów większej wioski, która nazywała się Bujaków. I tam doświadczyli niesamowitej dobroci ludzi, którzy dawali im nie tylko chleb, ale również warzywa, owoce, a nawet i trochę pszenicy, aby mogli sobie wyhodować trochę kur. Od tego czasu częściej zaglądali do Bujakowa, nawet jeśli musieli zrobić ponad 20 kilometrów tam i z powrotem, bo wiedzieli, że stamtąd nigdy nie wrócą z pustymi rękami i zawsze mogą liczyć na dobre serce ludzi. Po jakimś czasie trochę się polepszyła ich sytuacja życiowa. Jurek, doznawszy tak wielkiej dobroci ludzi, poczuł w sobie wdzięczność do Pana Boga i postanowił wstąpić do seminarium. Miejscowy proboszcz wspierał go materialnie i duchowo, aby ten mógł ukończyć studia. Skończył seminarium i rozpoczął swoją pracę duszpasterską w różnych parafiach. Pewnego dnia biskup Bednosz wezwał go do siebie i powiedział mu, że już dość długo jest wikariuszem i czas, aby objął samodzielnie jakąś parafię, i wręczył mu dekret nominacyjny na proboszcza. Ksiądz Jurek otworzył kopertę i zobaczył, że biskup zamianował go proboszczem w Bujakowie. Nadszedł dzień objęcia parafii. Przyjechał dziekan i przedstawił wiernym nowego proboszcza, który przewodniczył Eucharystii. Po Ewangelii zaczął kazanie i wtedy wyznał, że to nie jest pierwszy raz, kiedy jest w tej parafii, i mówił: wiele lat temu, gdy cierpieliśmy głód, mama posyłała mnie do was po prośbie z małym braciszkiem i z waszej parafii nigdy nie wróciłem z pustą torbą. Dzięki temu przeżyliśmy wojnę. Wy dawaliście mi chleb, żebym ja i moja rodzina nie umarł, a teraz Pan Bóg posyła mnie do was, abym dawał wam chleb z nieba, żebyście po tym życiu mogli żyć wiecznie. Nowy proboszcz nie mógł skończyć tego kazania. Głos mu się załamał, a w oczach pojawiły się łzy. W krótkim czasie w tej trochę zaniedbanej parafii ilość udzielanych komunii świętych wzrosła o 300%. Dzisiaj ten proboszcz już nie żyje od 5 lat, a jego bratanek jest obecnie dziekanem Wydziału Teologii w Katowicach. Ten przykład jest najlepszą ilustracją pokazującą nam, że Eucharystia jest ucztą miłości. Miłość ludzka łączy się w sposób tajemniczy z miłością Bożą. Chrystus, realnie obecny w Eucharystii, udziela się tym, którzy przyjmują Go do swego serca. Przemienia ich życie i staje się dla nich prawdziwie pokarmem i napojem.
Boże mój, wzmocnij wiarę, daj nadzieję mi, miłość daj.
Kiedyś zastanawiałem się nad tym, dlaczego Pan Jezus na postacie eucharystyczne wybrał chleb i wino. Słyszałem nawet, że kiedyś Eskimosi mieli prosić Stolicę Świętą, aby udzieliła im pozwolenia, by się modlić w modlitwie Ojcze Nasz, prosząc nie o chleb powszedni, ale o rybę. Rybę naszą powszednią daj nam dzisiaj. A Filipińczycy z kolei mieli prosić o ryż. Ryżu naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jednak Watykan nie zgodził się na te prośby. Skąd ta stanowczość Watykanu? Otóż Pan Jezus, kiedy uczył modlitwy Ojcze Nasz, również kiedy ustanawiał Eucharystię, wybrał na postacie eucharystyczne chleb i wino, które nie są tylko produktami samej tylko ziemi i natury. Pan Jezus wybrał chleb, który jest robiony z ziarna pochodzącego od Boga. Jest ono darem Bożym, bo wiemy, że my możemy je siać, ale mogą się zdarzyć różne kataklizmy, takie jak susza czy powódź, a nawet wojna i już go nie zbierzemy. I do tego ziarna pochodzącego od Boga człowiek dokłada swoją własną pracę, robiąc z niego chleb. Zatem ten chleb jest rezultatem współpracy Bożego daru i pracy człowieka. Podobnie jest również z winem, które podczas mszy świętej zamienia się w krew Pana Jezusa. Dlaczego Pan Jezus wybrał wino? Dzisiaj wszyscy lekarze są zgodni, że wino nie jest niezbędne dla życia człowieka, a jego wartości prozdrowotne są co najmniej wątpliwe, przynajmniej dla większości lekarzy. I również to wino jest rezultatem połączenia owoców natury będących darem Bożym, jakim są winogrona, i pracy ludzi, którzy poprzez odpowiednią fermentację robią z nich wyborne wina. Ale dlaczego Pan Jezus wybrał właśnie wino, skoro ma pewne wartości odżywcze z pewnością i pomimo tego, że ma te własności odżywcze, jego wartości zdrowotne są niekonieczne? Otóż wiemy już od starożytności, że wino w niektórych krajach jest uważane za normalny napój do posiłków. Poza tym ma własności rozweselające serce człowieka. Wino tworzy wspólnotę, niesie radość, jest znakiem szczęścia. I kiedy Pan Jezus bierze w swoje ręce wino i mówi: bierzcie i pijcie z niego, bo to jest krew moja, nowego i wiecznego przymierza, to znaczy, że to szczęście, do którego zaprasza nas Pan Bóg, jest okupione Jego krwią. To dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy osiągnąć prawdziwe szczęście za cenę Jego krwi. To Jego ciało jest dla nas prawdziwym pokarmem, który przemienia nasze życie. Daje nam siły nadprzyrodzone, tam, gdzie po ludzku nie ma żadnej mocy ani siły, aby żyć. A Jego krew jest prawdziwym napojem, będącym gwarancją pokoju i szczęścia, do których dążymy. Kardynał Cantalamessa, zwracając się kilka lat temu w swoim przesłaniu do Polaków z okazji Wielkiego Czwartku, powiedział o znaczeniu Eucharystii i o jej celebracji poszczególnych elementach. Mówił, że czytania liturgiczne, które są specjalnie dobrane ze Starego i Nowego Testamentu, kiedy są czytane podczas mszy świętej, nie są to już te same czytania, które każdy z nas może sobie czytać w swoim domu. Te czytania odczytywane podczas mszy świętej wpisują się w nadprzyrodzony charakter mszy świętej. Mają one przygotować do rozpoznania tego, który przyjdzie do nas w swoim ciele i w swojej krwi, pomiędzy nas. Doświadczyli tego uczniowie idący do Emaus. Jezus przyłączył się do nich i wyjaśnił im to, co w pismach odnosiło się do Niego. I kiedy Jezus połamał chleb, wtedy uczniowie Go poznali. Liturgia słowa podczas mszy świętej ma nas przygotować do rozpoznania Pana Jezusa, którego będziemy przyjmować pod postaciami chleba i wina. Dalej, kiedy czytane jest Słowo Boże w czasie Eucharystii, nie jest ona opowiadaniem, którego słuchamy, ale staje się dramatem, w którym my jesteśmy aktorami. Jesteśmy wezwani do zaangażowania się i do identyfikowania się z osobami i wydarzeniami, które słyszymy. Wtedy to Duch Święty, którego mocą uobecnia się cała tajemnica sakramentalnej przemiany darów, chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa, dotyka naszych uszu i pozwala nam przeżywać słyszane słowa Pisma Świętego jako słowa Boże skierowane do mnie, które będą przemieniać moje życie. Kardynał Cantalamessa wspomniał, że gdy został wyświęcony na kapłana w 1958 roku, uczono go, że gdy się celebruje mszę świętą, kapłan stoi plecami do ludu i gdy wypowiada słowa konsekracji, powinien skłonić głowę, mówić półgłosem, wyłączyć się z tego, co się dzieje wokół niego i użyczyć swego głosu Jezusowi, wypowiadając słowa konsekracji po łacinie. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Potem nadszedł czas soboru i reformy liturgicznej, kiedy zaczęto sprawować Eucharystię nie tyłem, ale twarzą do ludu. Wtedy, mówi kardynał Cantalamessa, to pomogło mu zrozumieć, że tamten przedsoborowy sposób przeżywania konsekracji nie był do końca pełny. Potrzeba zrozumienia, że w czasie mszy świętej kapłan, na mocy kapłaństwa urzędowego, i wierni, na mocy kapłaństwa powszechnego, nie pełnią tylko swojej funkcji kapłańskiej, ale są również ofiarami. Pan Jezus zapoczątkował nowy rodzaj kapłaństwa, w którym kapłan nie składa ofiar typu woły, baranki, owoce ziemi. Pan Jezus zapoczątkował nowy typ kapłaństwa, który nie polega na składaniu ofiar, ale na stawaniu się ofiarą, na ofiarowaniu siebie. A więc kapłani, jako kapłani konsekrowani i wierni na mocy kapłaństwa powszechnego, w czasie mszy świętej wszyscy razem podczas mszy świętej są wezwani do tego, aby stawać się ofiarą. Kapłani w czasie mszy świętej mają ofiarować siebie samych. Nie ofiarować siebie Ojcu, ale ofiarować siebie z Chrystusem Ojcu. Wtedy, mówi kardynał, zrozumiał, że wypowiadane słowa mają wypowiadać w sposób pewny i z przekonaniem, jako słowa, które mają moc Ducha Świętego, by dokonać przemiany chleba w ciało Chrystusa i wino w krew Chrystusa. Zatem potrzeba, aby kapłan, który sprawuje Eucharystię, wypowiadał słowa Chrystusa z pewną intencją, a nawet uczynił ją wcześniej, przygotowując się do Eucharystii, aby miał taką intencję. Bracia i siostry, bierzcie i jedzcie. To jest także moje ciało, które ja chcę dać za was. Bierzcie i pijcie. To jest również i moja krew, którą i ja chcę wylać za was razem z Chrystusem. To samo powiedział również dużo wcześniej święty Augustyn, który mówił, że w czasie mszy świętej Kościół, ofiarowując Chrystusa Ojcu, ofiaruje sam siebie. Czyli Kościół w momencie, kiedy ofiarowuje, składa również i sam siebie w ofierze. Jeśli my wszyscy w czasie konsekracji jesteśmy wezwani, by zjednoczyć się z Chrystusem, który ofiaruje się Ojcu i staje się ofiarą dla Niego, musimy odkryć, co znaczy to ciało i krew Chrystusa. Pisze o tym święty Paweł, który mówi do braci, aby byli Eucharystią. Nie tylko celebrowali Eucharystię, ale by byli, by stawali się Eucharystią. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, pierwszy werset, pisze: a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby dać Bogu nasze ciało i krew, to znaczy całych siebie. I dzisiaj, patrząc na naszą rzeczywistość, na naszą ojczyznę, na nasze rodziny, na wszystko to, co dzieje się wokół nas, możemy stwierdzić, że chyba bardzo brakuje nam tej wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy, aby coś się zmieniło dzisiaj w naszym życiu, w naszej ojczyźnie i wokół nas, to potrzeba, abyśmy zaczęli od odnowienia naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i w naszym życiu.
Boże mój.
mieć w sobie życie Boże?
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.